о традициях и культурном наследии, о буднях и праздниках в передачах национальных культурных обществ.
Добрий вечір, кохані слухачі. Дійсно, 4 грудня в нашому програмі споткання зі слухачами аудиції «Наш глос». Розмова з Інгмаром Валоде о тлумаченні польської поезії. Польська писарка Ева Статмюллер о своїх варштатах в польській школі імені Іти Козакевич в Ридзе. Ксьонд Садеуш Чешляк о окресі адвенту, кіде спотикащим пшешлось з пшешлосю. Програм провадзав Ірена Лєдінець, Лєна Лєдінець і Наталія Ковальова.
Labvakar, mīļie klausītāji! Šis gads ir bijis mūsu raidījuma veidotājas Irenas Lieģinieces 20. darba gads Latvijas Radio, veidojot raidījumu Naš Glos. Šovakar skanēs mūsu klausītāju apsveikumi un atmiņas. Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notika svinīgs pasākums par godu poļu dzēniecei Vislavai Šimborskai. Tur runājām ar dzēnieci un tulkotāju Ingmāru Balodi. Rīgas poļu skolā viesojās bērnu rakstniece Eva Štatmuller. Priesteris Tadeuš Čišļak raksturo adventas jēgu.
Pierwszego listopada dalekiego 1989 roku na falach Łotewskiego Radia zabrzmiała po raz pierwszy audycja radiowa Nasz Głos, inicjatorką i pierwszą redaktorką której była Ita Kozakiewicz. Od tamtego czasu było wielu redaktorów, z których każdy starał się przekazać słuchaczom ważne i ciekawe informacje z życia Polaków na Łotwie i w Polsce. Ponad połowę czasu istnienia audycji Nasz Głos, bo aż 20 jubileuszowych lat z 34, redaktorką naczelną audycji jest pani Irena Lieniece. Z okazji tak świetnego jubileuszu redakcja Naszego Głosu przygotowała dla pani Ireny niespodziankę. Pozdrowienia, gratulacje i słowa wdzięczności od wiernych słuchaczy, osób zabierających głos przy mikrofonie naszych audycji oraz przyjaciół. Otóż głos zabiorą po kolei
pani Angela Liepa,
pani Irena Hermane, Sabina Mężyk, Wanda Berzynia, Jadwiga Ordon, Iwona Sarule, Sandra Zalajskans i Barbara Olech.
Pani Ireno, z całego serca pozdrawiam Panią z 20-leciem prowadzenia przez Panią Radę. Dziękuję serdecznie za owocną pracę, za zaangażowanie, za cierpliwość i poświęcenie. Z Panią poznajomiłem się pracując razem w szkole. Może Pani nie pamięta, ale to było w 1993 roku. Kiedy pani była wychowawczynią mojego syna, Oskara. Dużo kłopotów sprawiła pani, ale jestem wdzięczna pani za troskliwość wobec niego. Potem nasze drogi przepletły się już w Związku Polaków, a szczególnie wtedy, kiedy zostałam prezesem oddziału ruskiego. Dziękuję pani za czas spędzony razem, za pani aktywność i życzliwość, za to, że jak zawsze mnie wspierała. Jeszcze raz serdecznie pozdrawiam Panią z jubileuszem i życzę zdrowia, sukcesów i wszystkiego najlepszego.
Ja poznałam Irenę, kiedy w 1990 roku dzięki Ity Kozakiewicz był założony w Rydze chór polski. Więc razem bywaliśmy, śpiewaliśmy, jej mąż Agryś też. A potem w 1993 roku latem byliśmy razem na warsztatach języka polskiego w Lublinie na Uniwersytecie imienia Marii Curie-Sklodowskiej. Irene Mąż-Agryś z zawodu był radioinżynierem играл важную роль в створении аудиции «Наш голос» на Латвии. Он потрафил технично опрацовать тексты и музыку так, чтобы очень логично достосовать и влончить до аудиции, бо длугость этого программы ограничена, только полгодины, а еще текст в языку латевским. По смерти Агриса в 2008 году Ирене помогла их цурка Лене. «Наш голос» фасцинує уж своїм стемпом, коли слышимо і розпознаємо голос саме Іти Козакевич. Завше дивила мсінь, як те кубєте Ірена і Лєна в своїй аудиції потрафі он так дуже цікавої інформації нам приказати за так круткий час. Он дуже відзо. О історії Польщі і теразнішим життю в краю і на Латвії теж. Dlatego znają, kogo zaprosić do mikrofonu w Polsce, tak i tutaj na Łotwie. W radiu zaproszeni opowiadali o swoich profesjach, wspominali swoich rodziców, którzy wychowali nas Polakami i uczyli nas wysłowić się po polsku, bo polskie szkoły były likwidowane w 1949 roku. Sama chodziłam na kurs języka polskiego w domu nauczycieli. І ще, дякую Ірені, спільно з нами, былими хужистками, заложили ми клуб милосників язика польського Гавенда і проводить наш клуб 12 рік. Вибачте собі, хто наша дорога Ірена.
З оказії юбілеушу 20-ліття праці редакторської пані Ірени Лєгенєце, хотіла б їй życzyć przede wszystkim zdrowia oraz wytrwałości w kontynuowaniu pięknego dzieła, jakim jest audycja Nasz Głos w czwartym programie Łotewskiego Radia. Cytując Bolesława Prusa, praca rozumna i wytrwała, która nie myśli o zbieraniu owoców w tydzień po posiewie, przebija góry, nad przepaściami przerzuca mosty. A więc pani Ireno, życzymy kolejnych 20 lat pracy redaktorskiej.
Ірена Лєгенєце познала мене ж в 1992-93 році, коли до предшколи проводила цурка Санта. Ірена була виховавча предшколяків. Наступне споткання було в одновленій організації харцерства на Лотві. Ми були харцерками Рижської 22-ї польської дружини. Юж втеди виружнялась Ірена, бо мала дуже історичних матеріалів о поляків на Лотві. Але коли Ірені запропоновано керівництво програму радіовегу «Наш голос», Ірена з дужим почуттям відповідальності вложила в працю редактора свій відзен, талант і досвідчення. Програма стала цікавша, більш всехсторонна. Припроводжена вив'яди з найактивнішими членками Зв'язку поляків, гостями з інших теж країв. Регулярні відбувалися примовлення про Боща, а також вив'яди з представителями польської амбасади. Ірена ангажувала також молодше покоління в праці редакційне. Їздила до Польщі на конференції і студії. Брала уділ в конкурсах, де рівніш зостали добре прийняті в затінтій ривалізації з іншими програмами, випродукованими всеред Полонії. А тим часом, коли була пандемія COVID-19, редакція не запрестала реалізації програм. Використовуючи нові технології. Здальні нагрівала вив'яди, а сеньорами, які не могли працювати здальні, їздила до них. Так я самоходом поїхала в Єнзірену до Ліпави, Єлгави, Динебурга і Краслави, аби особисто приготовувати вив'яди до аудиції. Дирекція радіо високо оцінила працю на редакції «Наш голос» за її високу якість. Редакторам, працівникам програму «Наш голос» я життям сукцесів в дальнейшій праці. Ірині – здоров'я, творчої праці, особистої помисленості і погоди духа.
Pani Ireno, przez 20 lat utrwaliła Pani na swoim dyktafonie najważniejsze dla Polonii wydarzenia, które miały miejsce na Łotwie. Dzięki Pani w eter popłynęły wywiady z ciekawymi ludźmi, audycje podsumowujące bieżące wydarzenia. Z okazji jubileuszu życzę Pani nieograniczonych inspiracji, zdrowia i czasu na zasłużony wypoczynek. Niech ten jubileusz będzie huczny i pełen wspaniałych emocji, bo zasługuje Pani na nie jak nikt inny.
Szanowna Pani Ireno, z okazji tak zacnego jubileuszu, jak ten czas szybko płynie. To już 20 lat minęło, wierzyć się nie chce. Po zakończeniu pracy w naszej szkole rozpoczęła Pani nowy rozdział w swoim życiu. Jestem pewna, że ta praca właśnie dziennikarska dała Pani wiele satysfakcji i zadowolenia. Nie mniej niż praca z dziećmi, tak myślę. Wiem, że jest Pani spełnioną, szczęśliwą kobietą. Życzę Pani jeszcze wielu sukcesów, zdrowia i wszelkiej pomyślności oraz wspaniałych audycji radiowych.
Z powodu 20. rocznicy istnienia rozgłośni Nasz Głos, której redaktorem naczelnym jesteś Ty, Irenko, pozdrawiam Ciebie bardzo serdecznie i mam możliwość publicznie podziękować za Twoją tak wspaniałą pracę, bo Twoja audycja pielęgnuje poza granicą Polski, naszą polskość i nasze tożsamość. Co miesiąc mamy spotkanie z Tobą i Twoją ekipą redakcyjną w programach, które relacjonują najaktualniejsze wydarzenia w Polsce i różne historyczne ciekawostki. Wciąg ta śliczna muzyka, polskie pieśni i inne otwory, jako spotkanie z księdzem. Również, Irenko, dziękuję Ci, że mamy klub Gawenda z milymi spotkaniami i pogadaniami. Życzę Ci mocnego zdrowia, jako długich lat Tobie i Twojej ekipie rozgłośni Nasz Głos. 100 lat. Czekam na dżingle następnej audycji.
Kochana Pani Irenko, w imieniu swoim i wszystkich Pani przyjaciół z Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia Wspólnota Polska oraz znajomych z białostockich instytucji kultury i Uniwersytetu w Białymstoku gratuluję pięknego jubileuszu radiowego. Od 20 lat jest Pani najlepszą ambasadorką Polski i polskości. Pani pasja i ciekawość polskiej kultury i historii znajduje odzwierciedlenie w realizowanych audycjach. Jest Pani prawdziwym łącznikiem pomiędzy Polakami z Polski i Łotwy. Życzymy kolejnych pięknych lat z mikrofonem w dłoni, spełnienia wszystkich planów i wielu wspaniałych radiowych jubileuszy. Z całego serca zapraszamy do Białegostoku, zapraszamy do Polski. Wszystkiego najlepszego, kochana Pani Irenko.
100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. Niech mu gwiazda pomyślności nigdy nie zagaśnie, nigdy nie zagaśnie. A kto z nami nie wypije, niech go piorun trzaśnie. A kto z nami nie wypije, niech go piorun trzaśnie. Sto lat, sto lat, sto lat, sto lat, niechaj żyje nam. Sto lat, sto lat, sto lat, sto lat, niechaj żyje nam. Niech żyje nam, niech żyje nam. Zdrowiu, szczęściu, pomyślności, niechaj żyje nam.
Rok 2023 był uchwalony przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej rokiem Wisławy Szymborskiej, najbardziej znanej i lubianej polskiej poetki, jednej z nielicznych polskich noblistek. W Rydze w Bibliotece Narodowej 6 listopada odbyła się uroczystość «Поезія для вольності», poświęcona twórczości Wisławy Szymborskiej. W organizacji i przebiegu imprezy uczestniczyli ambasada Rzeczypospolitej Polskiej na Łotwie, konsulat Rzeczypospolitej Polskiej na Łotwie, Szkoła Polska imienia Ity Kozakiewicz w Rydze i Łotewska Biblioteka Narodowa. Na początku spotkania przemówiła ambasador Rzeczypospolitej Polskiej pani Monika Michaliszyn. Miłośnicy poezji mieli piękną okazję spotkania się z Ingmarą Balodę, poetką, pisarką, tłumaczką literatury polskiej na język łotewski. Wspólnie z uczniami Polskiej Szkoły imienia Ity Kozakiewicz pani Ingmara zaprezentowała szereg wierszy Wiesławy Szymborskiej w przykładzie Uldysa Bercinsza. Wokalistka Ewa Sawczuk wykonała kilka pieśni na teksty poetki. Imprezę uzupełniła wystawa prac plastycznych wykonanych przez uczniów Polskiej Szkoły w Rydze, inspirowanych twórczością Wiesławy Szymborskiej. Dziś naszym gościem jest pani Ingmara Balode. Wiemy, że pani bardzo lubi polską poezję i Wiesława Szymborska chyba, że jest na takim szczególnym miejscu.
Tak, tym bardziej, że Wiesława Szymborska chyba jest jedna z pierwszych autorów, których czytałam jako dziecko. Moja mama, będąc nauczycielką literatury łotewskiej, ale zawsze czytała też wszystko, co się da z przekładów z obcych języków. Więc znalazłam w półce ten tomik Absoeksim Skudras i to dla mnie było taką ciekawą książeczką. Nie wiedziałam, o co tam będzie, o co chodzi właśnie, ale pamiętam, że czytałam ten tomik już będąc dzieckiem. W swój sposób Wiesława Szymborska, dzięki tłumaczeniom Uldysa Bercinsza, była zawsze obecna w naszym domu po prostu. I potem też znalazłam ten wybór wierszy Kamermesła Dziwy, który na tytuł ma słowa hymnu polskiego. I to jest dosyć już stary, ale powiem, że niestarzejący taki się tomik wierszy. I tam czytałam namiętnie Tuwima, bardzo kocham też Tuwima. I jakoś tak po kawałkach jeden geniusz, drugi geniusz złożyłam razem jakoś swój ten świat polskiej poezji. Bez tego świata nie mogę żyć, oczywiście, to pani ma rację.
Czy te kontakty z polskimi poetami nadal są żywe i często polskie poeci odwiedzają tutaj Rygę, Łotwę?
Tak, jak najczęściej się da. Ja czasami żartuję, że jest pewna zazdrość tych młodszych poetów, poetów mego pokolenia i już młodszych od nas, którzy mówią, no Ingmarko, no po co się zajmujesz tymi klasykami, przecież oni już mają tomy we świecie, we wszystkich językach. A ja tu nie mam nawet żadnej publikacji. Po co musisz tłumaczyć tych wszystkich klasyków żywych i już nieżyjących? To zawsze mówię, że tam jest trochę prawdy, że tłumacz musi cały czas i kochać, i trochę zdradzać, bo muszę tłumaczyć i Zbigniewa Herberta, i na przykład, nie wiem, Romana Honeta, i chcę ich obych na półkach łotewskich czytelników. Oraz kolejnych tytułów nagrodzonych nagrodą Nike, czy nagrodą To z Trójmiasta z Gdańska, czy takich, które może nie dostali i nie dostaną nawet nagrody w Polsce, ale są swoiste, mają swój niezwykły, ważny dla nas głos. Bo te literatury nawzajem się uzupełniają w pewien sposób. Na przykład wiem, że Adam Zagajewski mi zawsze mówił, że jego poezja nigdy w Polsce nie była cytowana tak często przez młodszych poetów, jak tutaj na Łotwie, bo jakoś swoim głosem i tym tomikiem, który wydaliśmy już dawno, dawno temu, w 2007 roku zdaje się, jakoś trafił na takim miejscu swobodnym. Te głosy łotewskich żyjących wtedy klasyków były nieco odrębne, inne. I właśnie debiutującym poetom był potrzebny taki głos spokojny, trochę notujący, bardzo delikatny, właśnie takie spojrzenie filozoficzno-estetyczne Adama Zagajewskiego, więc znajdujemy jego cytaty w tomach debiutanckich, znaczy po 2000 roku. Tutaj w łotewskiej poezji. Czasami nie możemy odgadnąć, jak to będzie, czy jakiś ważny głos polski odnajduje właśnie takie same miejsce wśród łotewskich czytelników, czy może ta rola będzie zupełnie zaskakująca, zupełnie inna, może da natchnienie komuś, kto potem będzie wybitnym łotewskim poetą. I tak nieraz było. Właśnie dzisiaj też czytaliśmy z tomu Absoeksim Skudras i słynny wiersz o godzinę 4 nad ranem, który jest jednym naprawdę najbardziej cytowanym wierszem wśród łotewskich poetów.
Czy polscy poeci interesują się również tak aktywnie łotewską poezją?
Muszę powiedzieć, że niestety oczywiście ta znajomość języka zawsze trochę gra dobru temu większemu językowi, ale są młodzi, są nowi tłumacze. Oczywiście czasami też z braku odwagi, bo człowiek musi być i odważny, i lekko zwariowany, powiem szczerze, żeby tłumaczyć poezję. Niektórzy wręcz uważają, że to jest niemożliwe, ale są tłumaczy, którzy już zajęli się prozą, najnowsze tytuły łotewskich powieści, opowiadań, więc mam nadzieję, że ktoś z tych studentów w Polsce, którzy teraz też mają mnóstwo możliwości przez Erasmus oraz inne programy, granty, możliwości bycia na Łotwie, że jakoś dostaną też to natchnienie tłumaczenie poezji. Więc liczę się z tym, bo poezja tak łatwo się nie poddaje. Oczywiście to nie chodzi o ilość, ale ważne, żeby ktoś naprawdę tak pokochał jakiegoś głosu, na przykład łotewskiej poezji i potem już to tłumaczył w Polsce. Więc mamy już kilka fajnych przykładów też z tej aktualnej literatury, więc mam nadzieję, że będzie też kontynuacja. Nie można bez tego.
Dziękuję Pani serdecznie za taką obszerną, interesującą wypowiedź i życzę Pani sukcesów dalszych.
Dziękuję serdecznie.
W dniach 21-22 listopada Polska Szkoła imienia Ity Kozakiewicz w Rydze ma przyjemność gościć znaną polską pisarkę, autorkę książek dla dzieci, pani Ewę Stadt-Miller.
Wrażeniami ze spotkania z autorką bajek dla dzieci, baśni i legend dzielą się Alister, Valentina, German, Erika, Anna, Wowa, Elisabete.
Co wam najbardziej spodobało się podczas zajęć z pisarką Ewą Stadt-Miller?
Podobało mi bardzo to, że mówiła o zwierzętach, bo mam w domu psa. Nazywa się Pixie. I mówiła też o psach. Kupiłam książkę o psach i jeszcze dwie.
Mnie podobało, że pisarka mówiła o różnych zabawach i o książkach, które mnie zapodobali się, że w książce jest jeszcze muzyka.
Mnie podobało się, co pani pisarka mówiła o legendach, a mnie podobały się legendy i temu, że ja zachciał kupić książki.
Mnie najwięcej podobało się, że pani pisarka mówiła o zwierzętach i ja kupiłam ulubione miejsce, u mnie jest Afryka i tam była książka o Afryce.
Mnie najbardziej podobało się, jak pani opowiadała o swoich książkach.
Mnie podobało się wszystko, dlaczego? Dlatego, że ja lubię historię.
Zapraszam pani Ewę do naszego mikrofonu. Dzień dobry pani Ewo.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Proszę trochę opowiedzieć, na czym polegają pani warsztaty, spotkania z dziećmi w polskiej szkole?
Powiem, że to był mój debiut, jeśli chodzi o warsztaty poza granicami Polski. Pierwszy raz jestem w polskiej szkole poza Polską. Jestem pod wielkim wrażeniem. To jest bardzo pięknie prowadzona szkoła. Zwiedzałam z dużym zainteresowaniem. Akurat te moje warsztaty miałam w pracowni plastycznej, więc byłam pod wielkim wrażeniem, co dzieci potrafią wyczarować z masy plastycznej, z jakichś tekturek, z jakichś fragmentów, szmatek i tak dalej. No, przepiękne rzeczy. Także naprawdę czułam się jak w bajce.
Jak jest z zaangażowaniem dzieci? Czy chętnie słuchały, czy zadawały jakieś pytania?
Powiem, że zadanie, które zostało przede mną postawione, było trudne, bo ta pierwsza grupa to były dzieci z klasy pierwszej. Było tam zaledwie kilkoro dzieci, które rozumiały, co ja do nich mówię, czyli rozmawiają w domu po polsku, a dla innych dzieci to był taki początek nauki w języku polskim. To takie, jak ja bym się kilka miesięcy temu zaczęła uczyć mówić po łotewsku. Na szczęście ja spotykam się również z przedszkolakami, więc przyjechałam uzbrojona, odpowiednie narzędzia, przywiozłam swoje zabawki, pacynki, kukiełki i to nam bardzo pomagało, bo jednak miałam konkret w ręku i ja pytałam, jak to stworzenie się nazywa po łotewsku, dzieci mi mówiły, no i ja mówiłam, jak się nazywa po polsku, no i próbowaliśmy wspólnie jakieś tam wierszyki układać. Trudno mi powiedzieć, trudno mi oceniać, ale wytrzymały godzinę. Udało nam się to spotkanie tak przeprowadzić, żeby czegoś tam się nauczyć. Ja po łotewsku, one po polsku.
To dopiero wezwanie, prawda?
Tak, natomiast klasa trzecia, no to już były dzieci, które prawie wszystko rozumiały i już potrafiły mówić. to znaczy zadać pytanie. I dzięki temu mogliśmy sobie porozmawiać.
Czym się różnią czytelnicy w czasach, kiedy pani dopiero rozpoczynała swoją pracę i teraz?
Ja zaczynałam, powiedzmy, te 25 lat temu się spotykać z dziećmi. Sama wtedy jeszcze nie miałam opracowanych dobrze tych wszystkich właśnie narzędzi. Dzieci może o tyle są bardziej wymagające, że mają dostęp do większej ilości różnych bodźców, prawda? To są już dzieci smartfonowe, to są już dzieci, które sobie ściągają filmiki na własny telefon i oglądają, to są dzieci, do których troszkę inny przekaz jest skierowany, to są dzieci, które w szkole się uczą angielskiego i które oglądają też programy czy filmy w innej wersji językowej. Także i łatwiej, i trudniej, ale inaczej. Ale to, co łączy, to to, że wszystkie dzieci lubią się pobawić. Czasem przygotowujemy jakieś wspólne przedstawienie, gdzie ja trochę pomagam, ale to dziecko ma pacynkę na ręce czy kukiełkę w ręku i wspólnie tworzymy jakąś opowieść. No, tutaj też uczyłam dzieci, jak się układa zagadki. Zabawa polegała na tym, że zasłaniałam dziecku oczy. Dziecko dotykało jakiegoś znanego bohatera bajkowego. Na szczęście większość bohaterów jest znanych i tu, i tu. Dziecko obok widziało, potwierdzało mi, że zna tego bohatera i może coś o nim opowiedzieć. I opowiadało najczęściej po łotewsku drugiemu dziecku, kto to jest. I dopiero dziecko zgadywało i nazywało tego bohatera po łotewsku. Ja wtedy patrzyłam na panią, czy to jest to, co ja myślę i co widzimy wszyscy. I dopiero potwierdzenie, więc naprawdę zabawa była fajna i jakbym pobyła dłużej, to bym się pewnie nauczyła podstawowych słówek po łotewsku.
Spora część pani dorobku jest poświęcona również tematyce biblijnej, kościelnej, a zbliżamy się do okresu Adwentu, do okresu Świąt Bożego Narodzenia. Prosiłabym panią w imieniu któregoś z bohaterów swoich książek złożyć życzenia dla naszych słuchaczy.
Ostatnio napisałam na prośbę ojców kapucynów o świętym Franciszku i pierwszej szopce, bo to święty Franciszek wymyślił tradycję budowania szopek na Boże Narodzenie i ja się tu wystroiłam w szopkę krakowską. Więc jeśli bym miała w imieniu na przykład świętego Franciszka złożyć życzenia, to byłyby to życzenia takich świąt, w których wiemy, co świętujemy, czyje urodziny świętujemy i żeby ten, kto jest tu najważniejszy i te urodziny obchodzi, był obecny wśród nas. Żebyśmy tego nie zamienili w święta zimowe. Jeżeli świętujemy Boże Narodzenie, no to dobrze by byłoby wspomnieć o tym, kto nam się tu narodził i po prostu go powitać z radością, na przykład śpiewając kolędy. Ja życzę takich prawdziwie radosnych świąt, i świąt, w których obecny jest ten, który obchodzi urodziny.
Bardzo dziękuję za piękne życzenie i za wspaniałą rozmowę.
Czas na spotkanie z księdzem. Po raz kolejny rozpoczynamy Adwent, szczególny czas liturgiczny, który osobliwie łączy aspekt pokutny, mimo że sam nie jest postem, z radosnym oczekiwaniem. Oczywiście pokuta mniej nam się podoba, choć właśnie do tego zachęca nas główny patron Adwentu, Jan Chrzciciel. Bardziej przemawia do nas radosne oczekiwanie. A sądząc po tym, jak wcześnie zaczynają się wszelkiego rodzaju świąteczne jarmarki i promocje, chodzi o spodziewane prezenty. W tej akurat dziedzinie jesteśmy wiecznymi dziećmi, licząc na jakąś nowość, choć tak naprawdę rytuał kupowania i obdarzania siebie nawzajem, a może i siebie samych różnymi drobiazgami, jest do bólu przewidywalny i sztampowy, a dla niektórych wręcz nudny. I właśnie tutaj warto zwrócić uwagę na pewien aspekt egzystencjalny, a nawet duchowy tego okresu. Adwent to spotkanie tego, co powtarzalne. Podobno symbolem tej powtarzalności cyklu kalendarzowego jest kolisty wieniec adwentowy, z kontinuum, z tym, co linearne, a może nawet nieskończone. Pory roku, okresy liturgiczne i rytuały się powtarzają, to prawda. Ale tak naprawdę wskazują one na coś głębszego. Z jednej strony na przeszłość, na pełnię czasu, w której przyszedł na świat Syn Boży, stając się punktem zwrotnym historii. Z drugiej strony na przyszłość, która po ludzku jawi się niejasno, ale ostatecznie znajdzie swoje spełnienie w tym samym Synu Bożym, który przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych. W tym świetle także teraźniejszość nie jest po prostu bezmyślnym trwaniem w czasie, ale wypatrywaniem znaków Bożej obecności i wezwania do nawrócenia. Dlatego właśnie Adwent jest okresem wzmożonej czujności, ascezy, by nie stracić z oczu chwili, gdy Bóg do nas przemawia. Tutaj nawet pozornie banalne rytuały mają swoje znaczenie. Na przykład prezenty pod choinkę mogą być znakiem bezinteresownej miłości, której tak brakuje w skomercjalizowanym świecie. Z kolei nabywanie nowych kalendarzy to nie tylko praktyczna potrzeba, ale też okazja do refleksji nad upływającym czasem, który też jest Bożym darem i zadaniem. Tutaj też jest miejsce na adwentowe kalendarze. To dosyć nowa tradycja, swoisty spis zadań do wykonania na każdy dzień tego okresu liturgicznego. Może mieć formę popularnej loterii z drabki, gdzie zadania te są niespodzianką. Może to być modlitwa, ale też inne wyzwanie, niekoniecznie bardzo wymagające, ale pozwalające oderwać się od codziennej rutyny na rzecz spraw duchowych czy miłości bliźniego. Pozwólmy zatem, by w Adwencie spotkały się dwa czasy, które przypominają o wieczności.
Wszystko białe dookoła, jak piękny sen. W jedną noc tak zmian dokonał puszysty śnieg. Przykrył cały szary świat, przykrył to, co boli nas, przykrył ślady naszych łez. Pięknie jest.
Wszystko nagle tak niewinne, jak dziecka sen. Niecodzienne i tak inne, bo przyszedł śnieg. Przykrył cały szary świat, przykrył to, co boli nas, przykrył ślady naszych łez. Pięknie jest.
Czasem jest śmiech, czasem są łzy, ale raz do roku zawsze jest tych kilka dni, kilka chwil. Ze wszystkich stron wesołych świąt ludzie sobie życzą, nasze myśli białe są, tak jak śnieg.
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej zaprasza na uroczystą prezentację książki autorstwa Anny Ziemlewskiej Ryga w Rzeczypospolitej Polsko-Litewskiej, która odbędzie się 12 grudnia w Radzie Miasta Rygi o godzinie 17.
To już wszystko na dziś.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2023. Nad programem pracowali Irena Liedzieniec, Lena Liedzieniec, Natalia Kowalowa,
Aleksandra Kowalowa,
Waldis Rajtums i Lidia Czera.
Do usłyszenia!